kwestii, którą poruszył pan Tyma. No, to są ogólne przepisy, o których mówimy, że nauczyciel może się posłużyć podręcznikiem, może się posłużyć materiałem dydaktycznym, może w ogóle się nim nie posłużyć. No, są przepisy, które dotyczą każdego nauczyciela w Polsce i każdego przedmiotu. Więc dotyczy to także i takiego nauczania. Czyli to nie jest jakiś sposób na to, żeby się wykręcać od czegokolwiek, tylko po prostu jest to przytoczenie przepisów, które daje nauczycielowi po prostu pewną wolność w tej dziedzinie i nauczyciele z tego korzystają lub nie. Cały czas zresztą mówimy, że podręcznik jest oczywiście ważnym elementem, natomiast raczej bolączką niestety naszego systemu jest to, że nauczyciel uczy z podręcznika niezgodnie z podstawą programową. Też wskazywaliśmy wielokrotnie, że często nauczyciele nie sięgają do podstawy programowej, czy nie budują własnego programu, a mają do tego prawo, tylko opierają się na tym, co jakby łącznie wydawnictwo przekazuje razem z podręcznikiem, czyli całą obudową metodyczną. Tak? Natomiast to nie chodzi o to, żeby mówić, że podręcznik jest niepotrzebny. Zresztą państwo polskie te podręczniki finansuje, tak? Czyli w przypadku szkół podstawowych mamy tak zwany darmowy, czyli bezpłatny podręcznik. I w przypadku podręcznika ta oferta była wcześniej adresowana do uniwersytetów, które mają odpowiednie katedry czy wydziały. Były to uniwersytety, do których się zwracano. Natomiast ze względu na reformę żeśmy od tego odstąpili i ponownie, kiedy mamy do czynienia z reformą, która wchodzi faktycznie do szkół ponadpodstawowych, minister zwrócił się do uniwersytetów polskich i została wybrana faktycznie oferta KUL-u. Natomiast wynikało to z naszej oceny, nie z jakiegoś, tak przekonania, że ta czy inna grupa uczniów jest bardziej potrzebuje czy nie. Wynikało z naszej oceny, że reforma wchodząca do szkół ponadpodstawowych wymaga specjalnego wsparcia, tak? Stąd akurat szkoły ponadpodstawowe, tak? Nie ma tu żadnego innego działania poza jakby taką oceną, którą mieliśmy do tej pory. Ale jak powiedziałem, tamte występowanie, tak, przez ministra do poszczególnych uniwersytetów, żeśmy od tego odstąpili, występując ponownie i jak powiedziałem, taka oferta została przez nas wybrana. Co do kwestii, którą poruszył przedstawiciel mniejszości litewskiej. No, wyraźnie przepisy prawa oświatowego mówią o podtrzymywaniu i działaniach związanych z podtrzymywaniem tożsamości, wskazując, że chodzi o język, historię, kulturę. Czyli inaczej mówiąc, stąd finansowane są takie działania przez MEN. Tak? Czyli jakby nie ma podstawy prawnej do tego, żeby finansować chemię w języku litewskim. Czyli ten przepis wyraźnie obliguje ministra edukacji narodowej do sfinansowania takich podręczników, takich materiałów, które służą podtrzymywaniu tożsamości, a te działania dotyczą, tak jak powiedziałem, przede wszystkim języka mniejszości, historii, kultury własnej. I stąd takie, a nie inne działanie, czyli działanie po prostu zgodne z prawem przez ministra edukacji narodowej w świetle przepisów ustawowych. Kolejna kwestia, która została podniesiona, dotyczy podręczników. No, ten wykaz podręczników jest na stronie ministra edukacji narodowej w specjalnej zakładce. Dalej, jeżeli chodzi o te podręczniki, mają one wersję elektroniczną i każdy może z nich korzystać. Nie ma żadnego problemu. Jest to kwestia po prostu dotarcia i posługiwania się. No, też taka jest intencja działań, żeby wydając taki podręcznik, równocześnie, żeby była dostępna wersja elektroniczna tego podręcznika, tak żeby faktycznie była pełna dostępność. Także kwestia, która dotyczy tego momentu, który tutaj się gdzieś też pojawił, a dotyczącego strategii. No jak też Państwo dobrze wiedzą, te rozmowy dotyczące strategii także były prowadzone w ramach zespołu i myśmy chcieli, aby te informacje czy te uwagi poszczególnych grup mniejszości zostały przekazane jak najszybciej. Też na posiedzeniu tej komisji zwrócono się o przedłużenie tego terminu do 15 września. Zresztą do 15 września żadna informacja do nas nie dotarła. Więc trudno mówić o tym, że czegoś nie przestrzegamy, czegoś nie robimy albo czegoś nie chcemy robić. Tak naprawdę informacja, która została od strony litewskiej przekazana, to jest 24 września, niemieckiej 25 września, ukraińskiej 4 października, białoruskiej 11 października. Czyli na ten moment możemy mówić o tych czterech informacjach, które myśmy dostali. Natomiast pozostałych sześć środowisk nam ich nie przekazało i oczywiście możemy podjąć te rozmowy dalej w ramach tej grupy czy w jakiejś innej formule, ale ze świadomością tego, że jakby część państwa jakby nie zdążyła, nie wiem, może nie chce, ale też żeby nie było wrażenia, że są działania podejmowane poza jakąś z grup, tak? Tak, żeby nie było przekonania, że minister edukacji, nie wiem, jakąś grupę chce pominąć, dyskryminować albo nie chcemy z kimś rozmawiać. Czyli w momencie, kiedy powiemy sobie dzisiaj, tak, już termin minął, już więcej nie chcemy tych głosów, możemy przejść do analizy tego, co zostało przekazane. Ja oczywiście mógłbym i dzisiaj też spróbować jakbyś odnieść się do tego, czy nie wiem, podzielić te elementy, które Państwo żeście przesłali na jakieś grupy. Natomiast no, uważam, że powinniśmy to zrobić razem, żeby to nie wyglądało. Czy nie wiem, Państwo też powinniście nawzajem tak popatrzeć na to, co poszczególne grupy przesłały, tak, bo te uwagi, część z nich oczywiście jest wspólna, która dotyczy pewnych elementów finansowania, inne są zupełnie inne zresztą i na tej komisji to wybrzmiało, tak, jakby w głosach i przedstawiciela mniejszości litewskiej, który wyraźnie wskazywał, że te podręczniki do podtrzymywania tożsamości są, natomiast dla innych są różnego rodzaju problemy. Także możemy o tym rozmawiać, możemy też oczywiście taką jakby odrębną dyskusję, czy w ramach strategii, czy innych na temat dyskusji o wydawaniu podręczników. Natomiast no, to nie jest tak, że minister, nie wiem, zlikwidował wydawnictwo, które się wcześniej tym zajmowało. Minister edukacji nie jest wydawcą. Minister edukacji po prostu finansuje takie działania, które są podejmowane przez wydawców. Natomiast oczywiście jest to jakiś jeden z elementów do dyskusji w ramach tych wypowiedzi, które do nas dotarły. Zresztą jedne, które są znacznie bardziej rozbudowane jak strony ukraińskiej czy inne, nieco mniejsze. Także jak powiedziałem, minister edukacji oczywiście jest gotowy do takich rozmów, ale pod warunkiem, że pan przewodniczący czy państwo uznają, że faktycznie tak jakby pewien etap się skończył i możemy przejść do analizy tego, co państwo żeście przesłali i równocześnie z jakimś, nie wiem, ustaleniem jakiegoś sposobu działania, czyli wygenerowaniem tej problematyki, która jest w tych pismach, posegregowaniem tego, czy dyskutowaniem poszczególnie na temat tego, co mniejszość białoruska, litewska, ukraińska, tak jak uznamy za stosowne, żeby na ten temat debatować. Czyli jakby powrócić do systemu, kiedy były to odrębne strategie i wtedy możemy rozmawiać z każdą grupą, czy budujemy strategię, która będzie dla wszystkich, czyli wtedy będziemy rozmawiać wspólnie. Także to już jest do uznania, tak, przez państwa i ministra spraw wewnętrznych. Natomiast ja tylko potwierdzam gotowość ministra edukacji do takich rozmów. Są oczywiście też tam pewne kwestie, które są też fundamentalne, ustrojowe czy wręcz konstytucyjne, które dotyczą finansowania oświaty. One zresztą gdzieś pojawiają się w przestrzeni publicznej, zgłaszane chociażby przez samorządy. Natomiast no, też jestem przekonany, że nie rozstrzygnie tego tak fundamentalnych kwestii minister edukacji. Też patrząc na to, o czym mówił pan przewodniczący Bartek. Myśmy oczywiście deklarowali konkretną zmianę w konkretnym rozporządzeniu, która miała zmienić jedną rzecz. Natomiast w trakcie tych rozmów jakby pojawiło się znacznie więcej elementów, które daleko wykraczały poza jedną zmianę jednego rozporządzenia w jednym miejscu i kwestii języka obcego. Myśmy też wskazywali, że te zmiany musiały być tak naprawdę być może tak jeszcze dalej idące. Natomiast no, tam, gdzie jakby z jednej strony tak i w tym piśmie, które mniejszość niemiecka przesłała dalej, jest kwestia dotycząca egzaminów zresztą. W pismach dwóch mniejszości jakby te kwestie wykraczają szerzej poza ewentualnie możliwość zamiany języka mniejszości języka obcego, tak żeby można było język mniejszości wprowadzić zamiast języka obcego, to oczywiście, jak powiedziałem, no generować to musi kolejne dalsze zmiany, które będą dalej idące, tak, i na pewno wymagałyby zmian ustawowych, czyli ustawy o systemie oświaty w tej części egzaminacyjnej, w tej części rekrutacyjnej i co za tym idzie jakby szeregu innych przepisów wykonawczych. I wydaje się, że to jakby taka głębsza zmiana powinna być wydyskutowana w trakcie no, tej dyskusji na temat strategii. Natomiast oczywiście kwestia jakby taka, powiedział, mocno ograniczona, tak, do tego przepisu, który kiedyś funkcjonował w tym pierwszym rozporządzeniu, które dotyczyło mniejszości. Oczywiście ta zmiana jest najprostsza, natomiast trudno się zgodzić, tak, nie wiem, z jakimś celowym czy oskarżeniem ministra edukacji o celowe działanie, nie wiem, żeby zniszczyć nauczanie mniejszości, no to nie znajduje jakby potwierdzenia ani w woli działania, ani w tym, co minister robi, ani zarzucenie nam, że nie przedstawiamy standardów, które są standardami europejskimi, czy wynikają z ustaw, które funkcjonują w Rzeczypospolitej Polskiej i międzynarodowych zobowiązań państwa polskiego. Więc widzimy to jakby w takim kontekście i dalej jak najbardziej możemy na ten temat rozmawiać. Natomiast określenie terminu no, nie jest jakby decyzją ministra edukacji narodowej, jest tutaj decyzją wspólną komisji wspólnej pana przewodniczącego, pana ministra, który to prowadzi. Natomiast my oczywiście się do tego dostosujemy.
Dziękuję bardzo. Widzę, że jeszcze zgłosił się pan Łukasz Gryndzicki.
Szanowni Państwo, panie ministrze, korzystając z okazji, mamy koniec października i na ogół pod koniec października pojawia się projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na kolejny rok i czasami bywa on konsultowany, czasami bywa on opiniowany przez komisję wspólną, a bywały też przypadki, że nie był opiniowany. Ale chciałbym prosić panów współprzewodniczących, żebyśmy w tym roku przypilnowali i zaopiniowali ten projekt rozporządzenia, który się gotuje albo za chwilę się pojawi, ponieważ pewnie w okolicach Bożego Narodzenia będziemy mieli dopiero pewnie posiedzenie komisji wspólnej i na opiniowanie to już będzie wówczas późno, więc będzie trzeba to zrobić drogą obiegową. Ale mam pytanie do pana wiceministra edukacji narodowej. Czy państwo przewidujecie na 2020 rok jakieś zmiany w tych wagach odnoszących się do mniejszości i języka regionalnego?
Krótko odpowiadając, nie przewidujemy żadnych zmian, które dotyczą wag związanych z mniejszościami.
Dziękuję bardzo. Pan Bernard Gajda.
Ja właściwie tak ad vocem, bo pan Rafał Bartek zadał pytanie, czy są prowadzone w tej chwili jakiekolwiek prace w Ministerstwie Edukacji Narodowej na temat ochrony tego nauczania języka niemieckiego od siódmej klasy. Jakby nie dało się wysłyszeć odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan minister się ustępuje?
Żadnych prac bez udziału mniejszości narodowych i konsultacji z nimi nie będziemy prowadzić.
Dziękuję bardzo. Czy rozumiem, że wyczerpaliśmy już ten punkt dotyczący kwestii oświaty, czy właściwie dwa punkty dotyczące oświaty, punkty czwarty i piąty, i przechodzimy do punktu szóstego, czyli informacja Ministerstwa Finansów o raporcie pod tytułem Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz powodach umieszczenia w rozdziale pod tytułem zagrożenie terroryzmem punktu dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela Ministerstwa Finansów.
Dzień dobry panie ministrze, szanowni państwo. Nazywam się Artur Kołaczek, jestem głównym specjalistą w Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Dokument Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu powstał na bazie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy rozdziału czwartego tej ustawy jasno wskazują obowiązek do przygotowania i opublikowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Ma to związek z implementacją przepisów dyrektywy Unii Europejskiej z 2015 roku nr 849 o zapobieganiu wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także z rekomendacjami międzynarodowymi Financial Action Task Force. Celem sporządzenia krajowej oceny ryzyka jest analiza wszystkich czynników mogących mieć wpływ na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zarówno czynników podwyższających to ryzyko, jak i czynników łagodzących to ryzyko. Z tego też powodu w dokumencie został przedstawiony opis różnych aspektów życia gospodarczego, a także społecznego w Polsce. Dokument ma przede wszystkim znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, z uwagi na to, że podejście oparte na ryzyku ma zapewnić, że środki podjęte w celu zapobiegnięcia lub ograniczenia elementów ryzyka prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu są odpowiednie do zidentyfikowanych elementów tychże ryzyk oraz spowodować odpowiednią efektywną alokację zasobów w ramach Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. Na podstawie przedmiotowego dokumentu, który zawiera w ostatnim rozdziale również wnioski, ma zostać przygotowana strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obecnie trwają prace nad tą strategią. Krajowa ocena ryzyka jest przede wszystkim dokumentem typowo merytorycznym i zgodnie z treścią przepisów wyżej wymienionej przeze mnie ustawy zawiera w szczególności opis.
Ja mam może taką prośbę, bo w związku z tym, że ten dokument jest znany wszystkim uczestnikom, nie wiem, czy jest sens takiego referowania. Może byśmy od razu przeszli do dyskusji.
To właśnie miało być ostatnie zdanie i przejście do kwestii, o której...
Bardzo proszę, panie przewodniczący.
O której państwo chcieliście usłyszeć. Czyli już abstrahując od kwestii treści i obszerności tego dokumentu, w rozdziale szóstym Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu odnoszącego się do zagrożeń związanych z finansowaniem terroryzmu. W rozdziale wstępnym dotyczącym zagrożenia terroryzmem wskazano, że w opisie zjawiska terroryzmu wskazano, że to zjawisko jako jedno z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w wymiarze globalnym jest w dużej mierze powodowane przez takie czynniki wpływające na rozwój terroryzmu, jak silne tendencje separatystyczne czy podziały narodowościowe. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie dlatego, czy ocena, czy czynniki globalne, czy owe czynniki globalne wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego przekładają się również na warunki polskie, nabrała informacja o zamieszkujących w Polsce mniejszościach narodowych i etnicznych. Pragnę wskazać, że ten kwestionowany akapit numer 692 zawiera cztery zdania zaczerpnięte ze strony internetowej MSWiA dotyczącej charakterystyki mniejszości narodowej i etnicznej w Polsce bez żadnych dodatkowych dodatków. przedstawiony w krajowej ocenie ryzyka akapit ma istotne znaczenie dla prawidłowej oceny zagrożenia, ponieważ ukazuje daleko posuniętą homogeniczność społeczną i kulturową społeczeństwa jako istotny czynnik mitygujący ewentualne zagrożenia terrorystyczne. Przytoczone dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku pokazują między innymi, że najliczniejszą mniejszością narodową jest mniejszość narodowa, która jest z naszego punktu widzenia tożsama kulturowa i oparta na tych samych zasadach współżycia społecznego co całe społeczeństwo Polski. Z punktu widzenia przytoczonych czynników wpływających na rozwój terroryzmu tożsamość kulturowa całego społeczeństwa polskiego jest właściwie niezwykle ważnym czynnikiem mitygującym, wpływającym na postrzeganie zagrożenia terrorystycznym, na postrzeganie zagrożenia terrorystycznego w Polsce. Pragnę także zauważyć, że w żadnym miejscu krajowej oceny ryzyka, czy to w głównej części, czy w jednym z pięciu załączników do tejże krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, nie wskazano informacji bądź sugestii, że mniejszości narodowe stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, rozpoczynając dyskusję, chciałbym może zacząć od tego, że mniejszości nie mają wątpliwości do treści tego akapitu, tylko do samego faktu, że ten akapit się znalazł w dokumencie pod takim tytułem i w rozdziale pod takim tytułem. Wyobraźmy sobie sytuację człowieka, który bierze ten dokument, nie wie nic o mniejszościach narodowych i w jego świadomości mniejszości narodowe są jednym z tych czynników, które należy brać pod uwagę w kontekście terroryzmu. I to jest kolejny element budowania postrzegania mniejszości jako pewnego zagrożenia. I na tym polega cały problem. Tak słowem wstępu. Bardzo proszę, pan Bernard Gajda.
Ja się zgłaszałem po to, żeby mi pan Kurpianowicz nie wziął całej mojej wypowiedzi już. Ale no rzeczywiście w tym jest, o czym mówi pan przewodniczący, w tym jest ten problem. Mamy do czynienia z dokumentem źródłowym i z obecną informacją do tego dokumentu źródłowego. W tym dokumencie źródłowym, zgodnie z tą informacją, no faktycznie nie ma zdania, które by sugerowało, że mniejszości narodowe zamieszkujące w Polsce stanowią źródło zagrożenia, ale ta teoretyczna wykładnia, że one mogą być tym źródłem zagrożenia, w tym dokumencie się znalazła. W związku z tym osoba postronna czytająca i myśmy sami czytając ten dokument, no właśnie się zastanawiali, no on jest w kontekście zagrożenia. Mniejszości są tam wymienione w kontekście tego zagrożenia. Cieszy nas tutaj ta informacja, zwłaszcza mnie reprezentującego mniejszość niemiecka, ja się nie przedstawiłem, Bernard Gajda, mniejszość niemiecka, że z punktu widzenia przytoczonych czynników wpływających na rozwój tożsamość kulturowa społeczeństwa polskiego i niemieckiego jest właśnie niezwykle ważnym czynnikiem mitygującym, wpływającym na postrzeganie zagrożenia terrorystycznego w kraju, mitygującym, rozumiem, łagodzącym, uspokajającym i tak dalej, więc bardzo się z tym zgadzamy, tylko że w tym dokumencie źródłowym to w ten sposób nie jest przedstawione i dlatego wydaje nam się, że ten dokument, który jednak rozszedł się drogą służbową do wielu różnych miejsc i w każdym z tych miejsc, włącznie z dziennikarzami, którzy przecież też się nad tym pochylili i też odczytali to tak jak my, że jednak mniejszości narodowe, te konkretne w Polsce są tam wymienione jako zagrożenie, to jest nasze takie oczekiwanie, żeby twórca tego dokumentu źródłowego uzupełnił go teraz erratą, która w treści powiedzmy zawierałaby to mniej więcej, co teraz jest w tej nam przesłanej informacji, że właśnie te mniejszości narodowe, te konkretne w Polsce, nie jakieś wydumane, nie jakieś w sensie globalnym postrzegane, tylko te dokładnie, o których mówimy, te 13 polskich mniejszości narodowych, że nie są i nie dostrzega się ze strony, z ich strony zagrożenia, bo my tak się też nie postrzegamy i nie chcielibyśmy, żeby inni nas tak postrzegali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Stefan Dudra.
Stefan Dudra, przedstawiciel społeczności łemkowskiej. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zwracamy na to uwagę, ponieważ jest to już drugie ministerstwo w ostatnim okresie, które wskazuje mniejszości narodowe i etniczne jako pewien element zagrożenia dla państwa. Nie idę dalej, dla również obywateli. Bodajże w ubiegłym roku